To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Urodziła się w Kijowie w carskiej Rosji. Dorastała w Ameryce, w biednej dzielnicy w Milwaukee. Stany Zjednoczone porzuciła dla ojczyzny, która nie istniała. Ojczyzny, która narodziła się dzięki jej staraniom. Poznajmy historię Goldy Meir. Z ośmiorga dzieci Blumy i Moszego Malbowiczów przeżyło troje. Szejna, Golda i Chipka. Mosze jest cieślą, a Bluma poza prowadzeniem domu stara się dorobić jakąkolwiek pracą. Wreszcie to ona postanawia, by wyemigrować do Ameryki. Właściwie uciec, bo nie bieda jest dla nich najgorsza, a strach. W Kijowie jest względnie bezpiecznie, ale w innych miastach dochodzi do pogromów. Robotnicy i ukraińscy nacjonaliści z czarnych sotni w Kiszyniowie mordują 50 Żydów, a w Odessie ginie 500, a może 800. Nikt nawet nie wie ilu. Dlatego pierwszym wspomnieniem z dzieciństwa Goldy będzie strach. Ojciec, który na wieść o atakowaniu żydowskich domów zabija drzwi deskami. Póki co Moshe jedzie za ocean sam, by znaleźć pracę, dom i zarobić na podróż dla żony i córek. One zostają w Pińsku na terenie Białorusi, w strefie, gdzie ludność żydowska za zgodą cara może się osiedlać i cieszyć względnym bezpieczeństwem. 3 lata później Bluma wraz z córkami wyrusza w podróż do Quebecu w Kanadzie. A stamtąd pociągiem przez Detroit i Chicago docierają do Milwaukee w stanie Wisconsin, by wraz z Moshe zamieszkać w dzielnicy żydowskiej Lower East Side. Rodzina jest wreszcie bezpieczna, ale zarobki Moshe i tu nie wystarczają na utrzymanie i Bluma prowadzi mały sklepik spożywczy. Golda pomaga matce, przez co często spóźnia się do szkoły. Mimo to jest prymuską i jako dziecko dostrzega nierówność. Wspólnie z przyjaciółką Reginą Hamburger zakładają Amerykańskie Stowarzyszenie Młodych Sióstr i organizują zbiórkę pieniędzy na podręczniki dla koleżanek z biedniejszych rodzin. Fourth Street School kończy z wyróżnieniem. Chce zostać nauczycielką. Rodzice są temu przeciwni. W Wisconsin, tak jak w wielu innych stanach, obowiązuje prawo marriage bar. Zgodnie z nim kobiety po ślubie nie mogą pracować w szkołach, w administracji ani bankowości. Ich praca jest traktowana jako dodatkowy dochód i zabieranie miejsca tym, którzy muszą utrzymać rodzinę. Dlatego rodzice chcą, by Golda wyszła za mąż i jak tradycyjna Żydówka została żoną i matką. Golda nie chce się na to zgodzić. Gdy matka zaczyna realnie działać, by wydać ją za mąż, mając 14 lat, ucieka z domu do starszej siostry, która założyła już własną rodzinę i mieszka w Denver. Tam wstępuje do North High School. Ale później będzie wspominać, że jej prawdziwa edukacja zaczęła się w domu siostry. Dom Szejny Korngold to miejsce spotkań imigrantów z Europy Wschodniej, działaczy socjalistycznych i intelektualistów. Golda dowiaduje się, czym jest syjonizm, dążenie do stworzenia żydowskiego państwa w Palestynie. Słucha toczących się do rana dyskusji o prawach pracowniczych i równouprawnieniu Żydów, ruchu sufrażystek, literaturze, a przede wszystkim o polityce. Bynajmniej nie jest bierną słuchaczką. Czyta i włącza się w rozmowy, mając swoje zdanie i argumenty. Jednym z gości w domu Korngoldów jest Morris Meyerson, malarz szyldów i socjalista. Jest od niej o 5 lat starszy i przypomina jej ojca. Jest cichy, spokojny, zamknięty w sobie. Ma 3 pasje – sztukę, muzykę i Goldę Melbowicz. Golda odwzajemnia zainteresowanie. Szejna uważa jednak, że Meyerson nie jest dla młodszej siostry dobrym kandydatem na przyszłego męża. Jest za mało ambitny i niezaradny. I tak okazuje się, że uciekając od dominującej matki, Golda trafiła pod skrzydła dominującej siostry. A i ona ma silną osobowość i nie chce się podporządkowywać woli innych. Porzuca Denver, ale nie Meyersona. Wraca do Milwaukee, by kontynuować naukę w North Division High School, a po jej ukończeniu wstępuje do Wisconsin State Normal School, przygotowując się do zawodu nauczycielki. W tym czasie wstępuje do syjonistów pracy i działa, organizując marsze protestacyjne. Po roku porzuca szkołę. Ma już inne plany i zaczyna uczyć się języka jidysz. W lipcu 1917 roku otrzymuje amerykańskie obywatelstwo, a 24 grudnia bierze ślub z Morrisem Meyersonem, który przeniósł się z Denver do Milwaukee. Warunkiem ślubu jest zgoda Morrisa na wyjazd do Palestyny. Tam sprawujące kontrolę nad Bliskim Wschodem władze brytyjskie zobowiązały się do utworzenia mandatu, czyli namiastki państwa żydowskiego. Póki co trwa I wojna światowa i wyjazd trzeba odłożyć. Ale Golda wykorzystuje czas na działanie w syjonistach pracy. Podróżuje po Stanach Zjednoczonych, zbierając fundusze dla organizacji. 23 maja 1921 roku Golda wraz z mężem, siostrą, jej rodziną i przyjaciółmi w Nowym Jorku wchodzą na pokład parowca SS Pocahontas. Podróż do Europy jest koszmarna. Statek jest wrakiem, załoga się buntuje, a po drodze kapitan popełnia samobójstwo. Jakoś udaje im się jednak dotrzeć do Neapolu, a w końcu do Aleksandrii, skąd pociągiem po 7-tygodniowej podróży 14 lipca docierają do Tel Awiwu. Golda i Morris starają się o przyjęcie do kibucu Merchavia. Kibuce to gospodarstwa rolne zarządzane kolektywnie na wzór idei socjalistycznych. Neguje się w nich tradycyjne role płciowe, kobiety wykonują prace męskie. Nie ma własności prywatnej, wszystko jest wspólne. Nawet dzieci wychowuje się jako przynależne do kolektywu, tak by wszyscy czuli się odpowiedzialni za ich wychowanie. Warunki życia są surowe i wszyscy muszą ciężko pracować. Właśnie z tego powodu komitet kibucu odmawia Meyersonom przyjęcia, bowiem Morris jest zbyt słaby fizycznie, a i ideologicznie nie jest wystarczająco zdeterminowany. Golda mimo to nalega i w końcu zostają przyjęci na okres próbny. Golda doskonale czuje się w kolektywie. Zbiera migdały, pracuje w kuchni i w kurniku, sadzi drzewa. Co ważniejsze, ma zdolności przywódcze i zostaje przedstawicielką kibucu w Powszechnej Federacji Pracy, żydowskiej organizacji związkowej. Morris nie odnajduje się zupełnie w życiu społeczności. Staje się wycofany. Z tego powodu po 3 latach opuszczają Merchavię i osiedlają się w Jerozolimie, gdzie rodzą się im dzieci, syn Menachem i córka Sara. W 1928 roku Golda zostaje sekretarzem Rady Pracy Kobiet i wraz z dziećmi przenosi się do Tel Awiwu. Choć pozostają z Morrisem małżeństwem, powoli oddalają się od siebie. Gdy on usuwa się w cień, ona zaczyna karierę polityczną. Jest współzałożycielką Partii Pracy Ziemi Izraela. Niemal 2 lata z powodu leczenia córki musi spędzić w Ameryce. Przy okazji wykorzystuje ten czas na agitację. Jeździ po całych Stanach Zjednoczonych z wykładami dla Pioneer Woman Organization of America. Po powrocie do Palestyny zostaje wybrana do Komitetu Wykonawczego Histadrutu, Powszechnej Żydowskiej Organizacji Pracy. W lipcu 1938 roku z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta w Evian we Francji rozpoczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi niemieckich i austriackich Żydów. Przyjęte przez nazistów ustawy norymberskie pozbawiły niemieckich Żydów praw i obywatelstwa. Są bezpaństwowcami, jednym słowem poddanymi III Rzeszy, ludźmi, z którymi można zrobić wszystko. Wielu z nich chce uciekać, ale nie mają dokąd. Do Evian przyjeżdżają delegacje z 32 państw, 24 organizacji społecznych oraz 200 dziennikarzy. Co ciekawe, nie ma oficjalnej delegacji Stanów Zjednoczonych, które reprezentuje wysłany przez Roosevelta jego przyjaciel James McDonald. Golda Meyerson jest przedstawicielką mandatu Palestyny. W obradach może uczestniczyć tylko jako obserwator i nie wolno jej zabierać głosu. Konferencja jest całkowitym fiaskiem. Australijska delegatka mówi wprost, że w jej kraju nie ma problemu rasowego i nie chce go importować. Podobne stanowisko wyraża nawet przewodniczący amerykańskiego komitetu żydowskiego Morris Waldman, który uważa, że zwiększenie imigracji jest całkowicie niewskazane, ponieważ doprowadzi jedynie do powstania problemu żydowskiego w krajach, które przyjmą więcej uchodźców. Dlatego Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zgadzają się wpuścić tylko po 30 tysięcy, ale przyjmą później zaledwie po 10 tysięcy Żydów. Żydzi nie mogą wyemigrować nawet do mandatu Palestyny, bowiem jest to kłopotliwe dla Brytyjczyków. Wszyscy delegaci wyrażają współczucie, ale zasłaniają się brakiem ekonomicznych możliwości przyjęcia imigrantów. Ostatecznie tylko Kostaryka i Dominikana zgadzają się przyjąć większą liczbę uchodźców. Fiasko konferencji propagandowo wykorzystuje kanclerz Hitler, nazywając niemieckich Żydów zbrodniarzami. Wyraża gotowość ich deportacji nawet na luksusowych statkach, jeśli tylko zostaną przyjęci przez inne państwa. Ale nikt ich nie chce, co dla Hitlera jest argumentem, cichą zgodą na wydanie wyroku śmierci dla kilkuset tysięcy Żydów. Golda Meyerson jest oburzona nie tylko brakiem działania, ale i tym, że nie ma prawa głosu, mówi dziennikarzom. Mam nadzieję zobaczyć tylko jedno, zanim umrę, że mój naród nie będzie już potrzebował wyrazów współczucia. A kilka miesięcy później jest w Londynie, gdy powracający z konferencji w Monachium premier Neville Chamberlain, wychodząc z samolotu, triumfalnie wymachuje porozumieniem z Hitlerem. Jest pewny, że poświęcając Czechosłowację uratował świat. Czas pokaże, że świata nie uratował przed wojną, a decyzja przypieczętowała los kolejnych 180 tysięcy Żydów. W czasie wojny związek Goldy i Morisa całkiem się rozpada. Nie rozwodzą się, ale praktycznie żyją osobno. On jest urzędnikiem w Jerozolimie. Ona na stałe mieszka w Tel Awiwie i kieruje Departamentem Politycznym Histadrutu. Stale walczy z brytyjską administracją ograniczającą imigrację Żydów do Palestyny. W 1943 roku staje w obronie Lejba Sirkina i Abrahama Rachlina, działaczy samoobrony żydowskiej w Palestynie, oskarżonych o nielegalne posiadanie broni. Dzięki temu umacnia swoją pozycję w środowisku Jeszuwu, społeczności Żydów żyjących w mandacie Palestyny. A o tym, jak Golda Meyerson przyczyni się do utworzenia Izraela, dowiemy się już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Po wojnie palestyńscy Żydzi coraz mocniej domagają się utworzenia samodzielnego państwa. Chcąc zatrzymać te dążenia, w sobotę 29 czerwca 1946 roku władze brytyjskie aresztują blisko 3000 działaczy Histadrutu, Departamentu Politycznego Agencji Żydowskiej. Organizacji, która pełni rolę nieformalnej administracji nieistniejącego państwa. Jednocześnie zatrzymane zostają statki z uchodźcami z Europy. Golda Meyerson nie zostaje aresztowana, bo jest kobietą. Zostaje liderem związku i organizuje głodówkę protestacyjną, w której mimo problemów zdrowotnych sama uczestniczy. A później wyrusza na Cypr, gdzie utknęła spora grupa imigrantów. Jej działania odnoszą skutek. 29 listopada 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zgadza się na podział Palestyny na państwo arabskie i żydowskie. Ale decyzja wywołuje sprzeciw ludności arabskiej i następnego dnia w Palestynie wybucha wojna, do której Brytyjczycy nie chcą się już mieszać. W tym czasie Golda potajemnie spotyka się z królem Jordanii Abdullahem. Abdullah jako jedyny przywódca arabski jest przychylny utworzeniu państwa Izrael, ale mówi, że nie ma z tym pośpiechu. Golda odpowiada mu, że trudno mówić o pośpiechu, gdy jej naród czeka już od 2000 lat. Po tych słowach Abdullah deklaruje wsparcie. Jest też inny, większy problem. Siły syjonistów nie mają czym walczyć. Broń można kupić, ale nie ma na to pieniędzy. Dlatego Golda jedzie do Ameryki i zwraca się do diaspory z prośbą o pieniądze. Skarbnik agencji żydowskiej liczy na 7, może 8 milionów dolarów, ale przemówienie wygłoszone przez Goldę 22 stycznia 1948 roku w Chicago jest tak poruszające, że udaje jej się zebrać 30 milionów, czyli równowartość dzisiejszych 430 milionów dolarów. Dzięki temu Izrael ogłasza niepodległość 14 maja 1948 roku. Golda jest jedną z osób podpisujących Deklarację Niepodległości Izraela. Pierwszy premier tymczasowego rządu, Dawid Ben-Gurion, mówi, że Golda przejdzie do historii jako Żydówka, która zdobyła pieniądze, dzięki którym powstało państwo Izrael. Państwo powstało, ale Golda nie została członkiem tymczasowej Rady Państwa, co jest dla niej bolesnym ciosem. Póki co w Izraelu nie ma czasu na świętowanie. W dniu ogłoszenia proklamacji wygasa brytyjska władza i państwa arabskie dokonują inwazji. Wojska nacierają z Egiptu, Iraku, Syrii, Libanu, a nawet z Jordanii, bowiem król Abdullah nie chce się przeciwstawiać przywódcom Ligi Państw Arabskich. Golda wiedziała o tym, bowiem na 3 dni przed podpisaniem Deklaracji Niepodległości po raz drugi rozmawiała z Abdullahem. Tym razem na spotkanie w Ammanie musiała przybyć w przebraniu arabki. Po rozpoczęciu wojny ponownie wyrusza do Ameryki zbierać pieniądze. Udaje jej się zebrać 50 milionów dolarów, za które kupowana jest broń dla sił obronnych Izraela. A to przechyla szale wojny. Wojny, w której obie strony dopuszczają się przemocy wobec ludności cywilnej. To stanie się przyczyną konfliktu, który będzie trwał przez wiele dziesięcioleci. 25 czerwca, jeszcze podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, Golda zostaje mianowana ambasadorem w Moskwie. Nie jest zadowolona, bo gdy wreszcie narodził się Izrael, ona wciąż musi żyć na obczyźnie. Ma jednak do wypełnienia trudne zadanie. Związek Radziecki uznał nowe państwo i sprzedaje Izraelowi broń, ale sytuacja Żydów w Rosji Radzieckiej jest trudna. Wciąż są prześladowani. Władze komunistyczne zakazują praktyk religijnych, zamykają szkoły i zakazują nauki języka. A co ważniejsze, zniechęcają do emigracji do Izraela. Misja w Związku Radzieckim kończy się po 2 latach. Golda wraca do Izraela, by w marcu 1949 roku objąć stanowisko ministra pracy w rządzie Dawida Ben-Guriona, za co zresztą premier jest krytykowany, bo nie wszyscy są w stanie zaakceptować, że w rządzie zasiada kobieta. Ben-Gurion odpowiada: ona jest najlepszym mężczyzną, jakiego mamy. Teraz Golda ma wpływ na budowanie państwa i staje się jednym z najpotężniejszych polityków. Udaje jej się pozyskać pożyczkę w Stanach Zjednoczonych, dzięki której rozpoczyna program budowy domostw dla przybywających zewsząd osiedleńców. Na początku 100 osiedli ma abarot, blaszanych baraków i namiotów, co zresztą będzie krytykowane przez imigrantów, którzy spodziewali się lepszych warunków. Ale to jedynie tymczasowe rozwiązanie. W ciągu 5 lat w Izraelu powstaje 200 tysięcy mieszkań i 30 tysięcy domów. Powstają również zakłady przemysłowe, szkoły, szpitale, drogi, rozwija się rolnictwo. W 1951 roku Golda spotyka się z Evitą Perón, żoną prezydenta Argentyny, i tak jak ona rozwija programy opieki społecznej, zasiłków, ubezpieczeń, opieki nad sierotami i wdowami, a nawet wprowadza zasiłki pogrzebowe. W tym samym roku w wieku 57 lat umiera Maurice Meyerson. Od lat nie byli już razem, a Golda miała kilka bliższych relacji. Po śmierci męża zmienia nazwisko z Meyerson na Meir o bardziej hebrajskim brzmieniu. Zresztą nie tylko ona jedna, bowiem wielu przybywających do Izraela uchodźców robi to samo. 18 czerwca 1956 roku Ben-Gurion mianuje Meir na stanowisko ministra spraw zagranicznych. To trudny okres. Kilka dni później w Egipcie władzę obejmuje pułkownik Gamal Abdel Nasser, a miesiąc później dokonuje nacjonalizacji kanału Suezkiego kontrolowanego przez Brytyjczyków. Kryzys Suezki doprowadza do próby odbicia kanału przez wojska brytyjskie, francuskie i izraelskie. Przy okazji Izrael przejmuje ziemie należące do Egiptu. Golda próbuje przekonać Radę Bezpieczeństwa ONZ o słuszności interwencji wojskowej, ale przegrywa z powodu poparcia Egiptu przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Kolejny raz staje przed Radą Bezpieczeństwa ONZ po porwaniu Adolfa Eichmanna dokonanego przez Mossad w Argentynie. W przemówieniu wyraża żal, ale uzasadnia działania służb specjalnych, przypominając o Holokauście i zbrodniach dokonanych na narodzie żydowskim. Tym razem Rada zgadza się na postawienie zbrodniarza hitlerowskiego przed izraelskim sądem. Będąc ministrem spraw zagranicznych, Meir często odwiedza Stany Zjednoczone. W czasie jednej z wizyt zostaje zaproszona na lunch przez Henry'ego Luce'a, właściciela koncernu prasowego, wydawcę magazynów Time, Life, Fortune. Luz doskonale wie, że Golda jest Żydówką, a mimo to na lunch podano kurczaka zawiniętego w szynkę. Kelner proponuje po hebrajsku podanie czegoś innego. Golda patrzy na niego i pyta, skąd zna język. Słysząc, że jest Żydem i wyemigrował do Ameryki, pyta, co robił w Izraelu. Chłopak mówi, że był kelnerem. Więc po to musiałeś przyjechać do Ameryki? Odpowiada z niedowierzaniem kobieta, która opuściła Amerykę, by stworzyć Izrael. Gdy podczas wizyt w Nowym Jorku nie ma oficjalnych spotkań, sama gotuje dla swoich współpracowników i ochrony. Jej specjalność to rosół skóry i ryba po żydowsku. Jest nazywana matką lub babcią, która opiekuje się wszystkimi. Meir pełni funkcję ministra spraw zagranicznych do 1966 roku. Rezygnuje ze względu na wyczerpanie i problemy zdrowotne, zachowując miejsce w Knesecie, izraelskim parlamencie. Od lat ma problemy z sercem, ale poważniejszym problemem jest chłoniak. Leczy się, ale jest wciąż aktywna w polityce. Przerwa nie trwa jednak długo. Gdy w 1969 roku na zawał serca umiera premier Levi Eshkol, tłumy na ulicach skandlują: Golda musi wrócić! I wraca. 7 marca zostaje premierem Izraela. I mimo choroby z ogromną siłą zabiera się do pracy. Rok później udaje się doprowadzić do zawieszenia broni z Egiptem, bowiem walki trwają bez przerwy od 1967 roku, od wybuchu wojny sześciodniowej. Z jednej strony wciąż negocjuje z przywódcami arabskimi, szukając sposobu na zakończenie konfliktu, a z drugiej jest nieustępliwa. W sierpniu 1972 roku w swoim domu przyjmuje reportera New York Timesa. Sama otwiera drzwi, sama robi herbatę. Gdy zostaje poczęstowana jordańskim papierosem, przyjmuje go, zapala i mówi, że jest nawet dobry, choć trochę za słaby. Jest nałogową palaczką, pali 2 paczki dziennie. Zazwyczaj amerykańskie Chesterfieldy lub izraelskie Superfajny. Spokojnie wyjaśnia swój punkt widzenia na możliwość zawarcia pokoju z krajami arabskimi. Pokoju nie będzie do czasu, gdy jedynym celem Arabów będzie zniszczenie Izraela. Nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego prezydent Egiptu Sadat jest w stanie poświęcać życie swoich obywateli. Między nami a Arabami jest przepaść. Tymi słowami kończy wywiad, który ukazuje się 27 sierpnia. Tydzień później podczas olimpiady w Monachium dochodzi do ataku terrorystów z grupy Czarnego Września. Ginie 11 izraelskich sportowców i niemiecki policjant. W odpowiedzi Mossad przygotowuje tajną operację pod kryptonimem Gniew Boży. Zadaniem agentów jest wytropienie i zlikwidowanie organizatorów zamachu. Golda ma wątpliwości. Zdaje sobie sprawę, że wysyłając ludzi naraża ich na śmierć. Ale nie po raz pierwszy. Już wiele razy podejmowała podobne decyzje i zawsze mówiła, że gdy tylko wrócą, mają do niej zadzwonić, niezależnie od pory. Dzwonili, nawet w środku nocy, a ona zawsze odbierała telefon po pierwszym dzwonku. Czekała. Czuła się odpowiedzialna za nich i za ich rodziny, bowiem tak samo jak żołnierzy, za bohaterów uważa ich żony i dzieci. Wie, że tym razem będzie to długie czekanie. Zakończy się dopiero po jej śmierci. Monachium to jednak dopiero początek. W październiku 1973 roku wywiad informuje, że w okolicach wzgórz Golan gromadzą się wojska syryjskie. Jednak doradcy uspokajają. Uważają, że siły arabskie od czasu wojny sześciodniowej w 1967 roku są niezdatne do ataku. Kneset mimo to wydaje zgodę na ogłoszenie mobilizacji. Ostateczna decyzja należy wyłącznie do niej. 5 października do jej gabinetu przychodzi minister obrony Moshe Dayan i generał Dawid Elzar. Dayan twierdzi, że wojna jest mało prawdopodobna i opowiada się za częściową mobilizacją. Elzar chce pełnej mobilizacji i ataku wyprzedzającego na siły syryjskie. Meyer zgadza się na mobilizację, ale wyklucza atak wyprzedzający, by światowa opinia publiczna nie uznała Izraela za agresora. Kilka godzin później w święto Jom Kippur wojska Egiptu i Syrii atakują. Wojna trwa zaledwie 20 dni. Ginie niespełna 3000 izraelskich żołnierzy i pięciokrotnie więcej po stronie arabskiej. Mimo sukcesu, po zakończeniu wojny Golda Meir jest krytykowana za to, że Izrael dał się zaskoczyć. 11 kwietnia 1974 roku składa dymisję, a dwa miesiące później rezygnuje z mandatu w Knesecie. Mając 76 lat przechodzi na emeryturę. Ale tylko pozornie, bo wciąż prowadzi biuro w Tel Awiwie, do którego przychodzi mnóstwo korespondencji. Reporterzy światowych mediów bez przerwy odwiedzają ją, prosząc o wywiady i komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. W 1975 roku ukazuje się jej autobiografia zatytułowana My Life. Opowieść pełna faktów i anegdot z prywatnego i zawodowego życia, które wzruszają i zaskakują. Pisze w nich o strachu, jaki przeżyła w Kijowie jako dziecko. Zapamiętała kozaków podpalających żydowskie domostwa. Dorastała w Ameryce, do której po latach powróciła już jako polityk. Gdy w Waszyngtonie zapytano ją, czy czuje się upośledzona, będąc kobietą ministrem, odpowiedziała: nie wiem, nigdy nie próbowałam być mężczyzną. Ale mimo to nie jest feministką. W 1977 roku Golda Meir jeszcze raz przemawia w Knesecie. Okazją jest historyczne wydarzenie, wizyta prezydenta Egiptu Anwara Sadata, który jako pierwszy arabski przywódca przyjechał z oficjalną wizytą do Izraela. Chwali go za odwagę i ma nadzieję, że jego przyjazd jest zapowiedzią pokoju, który uchroni kolejne pokolenia. Golda Meir zmarła 8 grudnia 1978 roku. A pokoju wciąż nie ma i wciąż giną ludzie po obu stronach konfliktu.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.